Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Zuza, co wolisz? Smoki czy kosmitów?
Ja wolę kosmitów, ale to, czego bardzo nie lubię, to kolejny serial, który jest porównywany do Gry o Tron, ale tym razem mam takie poczucie, że te porównania i odnośniki do Gry o Tron będą bardzo zasadne.
A to dlatego, że dzisiaj porozmawiamy o nowym serialu od dwóch panów D, David Benioff i D.B. Weiss, czyli twórcy Gry o Tron, postanowili zamienić smoki na kosmitów i fantasy na science fiction i zekranizować kolejną monumentalną powieść, którą tym razem jest Problem trzech ciał.
I porzucili HBO na rzecz Netflixa.
My za chwilkę będziemy miały gościa i porozmawiamy o ekranizacji i o tym właściwie, czy można porównywać Grę o Tron i Problem trzech ciał.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
A z nami jest już Piotr Kubica, redakcja TOK.fm.pl. Dzień dobry, cześć, witaj.
Cześć, dzień dobry.
To od razu poustawiajmy sobie rolę. Ja widziałam serial, nie czytałam książki. Jak jest z wami?
Widziałem serial i czytałem książkę.
Ja widziałam serial i czytałam książkę więcej niż raz.
O wow, czyli ja będę tutaj dzisiaj robiła za świeży umysł podchodzący z dużą naiwnością i brakiem oczekiwań do Problemu trzech ciał. Zobaczymy, jak to się skończy. No, Problem trzech ciał, jako osoba, która nie czyta książki, to może trochę zrobię wstępu na temat tej książki, jest no, taką monumentalną powieścią chińską science fiction, która rozrosła się po całym świecie, zdobyła ogromną popularność. Nawet blerba na amerykańską wersję tej książki napisał Barack Obama, też wiemy, że Elon Musk jest jej wielkim fanem. Napisał ją Yu Shiqi, mam nadzieję, że dobrze przeczytałam to nazwisko, jeśli nie, to przepraszam. Powstała w 2008 roku, zdobyła nagrodę Hugo, sprzedała się w nakładzie 9 milionów egzemplarzy i wydaje się, że Yu Shiqi jest takim chińskim Sapkowskim trochę.
Tak, nie wiem, który z nich by się za to obraził. Naprawdę teraz mam takie...
Może żaden.
Może żaden. Może żaden, ale jednak, jednak no tutaj mamy do czynienia bardziej ze światem jednak science fiction niż fantasy, więc też mamy taki trochę inny świat, bo właśnie powiedziałaś we wstępie o kosmitach. Tutaj mamy dużo nauki, bo głównymi bohaterami, bohaterkami są osoby, które są związane z nauką, głównie z fizyką, no i mamy tę całą historię związaną z niewyjaśnionymi historiami, niewyjaśnionymi zjawiskami, które się dzieją, których oni jako fizycy nie są w stanie wyjaśnić, czyli wszystkie te ważne urządzenia fizyczne zaczynają w pewnym momencie szaleć i nikt nie rozumie, co się dzieje. I to jest właściwie początek tej historii, że naukowcy wiedzą, że świat szaleje, że te pomiary szaleją. Pojawiają się takie historie typu błyszczące gwiazdy, no i to jest takie zawiązanie akcji w całej historii.
Ale ja chciałam was zapytać, jeszcze zanim będziemy opowiadać dokładnie, o czym jest ta książka, o to, jak jako osoby, które ją przeczytały, o czym jest ten serial, jako osoby, które przeczytały wcześniej książkę, z jakim nastawieniem w ogóle podchodziliście do tej ekranizacji?
Ja bardzo czekałem, dlatego że mi się bardzo podobała książka, więc dużo oczekiwania. I też trochę obawa, jak uda się to zekranizować, bo w tej powieści dzieją się dziwaczne rzeczy i byłem ciekaw, jak to przeniosą na ekran.
Tak, to ja miałam podobnie jak ty, Piotrek, bo ta dziwaczność i różne takie rzeczy, które się dzieją w tej książce, były bardzo trudne do przeniesienia, moim zdaniem, właśnie na ekran. I jak usłyszałam, że robi to Netflix, to miałam bardzo dużo obaw co do tego, jak ta książka, co się stanie z tą książką, co się stanie z tym bardzo ciekawym materiałem. I przyznam wam, że sobie trochę prokrastynowałam oglądanie tego serialu, czyli zamiast usiąść do serialu i obejrzeć go jeszcze raz, to przeczytałam jeszcze raz książkę i dopiero zaczęłam ten serial oglądać, ale ja już tutaj taki mały spoiler, ja jestem zadowolona z tej ekranizacji. Ja jako osoba, która lubi tę książkę, która do niej wraca, mam takie poczucie, że ta ekranizacja dowozi, że daje radę, że wnosi pewne nowe spojrzenia. Coś sobie wyobrażałam inaczej, pewne wątki są pominięte, ale ogólny efekt jest zaskakująco dobre.
Dużo jajeczek było włożonych w ten koszyczek z napisem Problem Trzech Ciał. No Netflix wiedział, że musi mieć tutaj mocną pozycję, dlatego że ma dwa mocne nazwiska. To jest trochę tak jak, wiecie, po premierze, po debiucie, który został no świetnie przyjęty, wszyscy się nim zachwycali, to zawsze jest ten problem z tą drugą książką, że trzeba ją napisać i wtedy jest trudno, przecież Benioff i D.B. Weiss, oni mieli bardzo dużo czasu nad tym, żeby się zastanawiać, jaki będzie ich kolejny serial. Jakby start był bardzo dobry, tak? Mamy Netflixa zaangażowanego, super. Mamy książkę, która jest bestsellerem i która po prostu od razu z miejsca daje nam pewien bonus do tego odbioru. No i mamy różnych innych ludzi, którzy się w to zaangażowali. Oni sobie wzięli do współpracy Aleksandra Wu, który robił True Blood. Producentami serialu jest, uwaga, Brad Pitt, Rosamund Pike i reżyser Knives Out i Glass Onion Rian Johnson. No to są nazwiska, kurczę, z bardzo wysokiej półki i było widać, że ten serial będzie czymś, w czym po prostu Netflix pokłada nadzieję na swoją jakąś wielką, spektakularną superprodukcję, których ostatnio też nie brakuje w świecie serialowym.
Były też podejścia, żeby małe cameo zagrał w tym serialu właśnie Barack Obama, który kojarzy się bardzo z tą książką, bo też no ta książka trochę zawdzięcza Obamie swoją popularność. To znaczy...
Ale też kojarzy się z Netflixem, bo on przecież ma swoje producenckie różne deale z Netflixem.
Tak, i on odmówił, pisząc taką notkę, że jeżeli dojdzie do prawdziwej inwazji kosmitów, to uważa, że powinien się oszczędzać na wypadek takiego kryzysu, co też jest wykorzystywane w akcji promocyjnej, bo też bardzo są ciekawe wątki w akcji promocyjnej w ogóle tego serialu, ale ja jestem ciekawa tej twojej perspektywy, bo ja się zastanawiałam, i to jest bardzo trudne zastanawiać się, jak się tak dobrze zna książkę, czy nadążałaś i rozumiałaś, co się dzieje w tym serialu bez problemu, nie mając jednak tej, no, takiego wstępu pewnej mapy, którą daje książka.
No ja miałam kłopot z tym. Pamiętam, że tydzień temu rozmawiałyśmy o Szogunie i ja mówiłam, że to jest taki łatwy serial do tego, żeby w niego wejść, bo cały ten świat jest dosyć prosto skonstruowany. Tu miałaś inne zdanie, a tutaj z kolei teraz mam poczucie, że przez pierwsze trzy odcinki ja się poruszałam po omacku całkowicie. Tam jest oczywiście, w ogóle cały serial zaczyna się od takiego wątku związanego z rewolucją kulturalną w Chinach i to jest taki flashback z przyszłości, który mi się zabójczo podobał. Bardzo żałuję, że on tylko jest na początku, bo jest to wątek, który mnie jakoś prowadził przez ten serial i też bardzo interesował, no ale jedziemy tam przez bardzo wiele krajów. Jest Wielka Brytania, Hiszpania, siedziba ONZ w Nowym Jorku, Canaveral na Florydzie, no jest kosmos przede wszystkim, bo też tam dzieje się akcja. Jest pięcioro głównych bohaterów, a pewnie tak naprawdę jest ich dużo więcej, ale skupiamy się jednak na losach piątki z Oxfordu, które też każdy ma swoje życie i każdy ma podwątki. Także ja czułam się w dużym chaosie przez pierwsze odcinki i ciężko mi było wejść w ten świat zaprezentowany. A jak ty miałeś, Piotrek?
Wiesz co, akurat to jak twórcy serialu sobie próbowali poradzić z chaosem, mi się nawet podobało. No bo tam jest duża różnica między powieścią a serialem. W serialu postać, która w książce była jedną osobą, w serialu jest grupą przyjaciół. Dzięki temu, dzięki ich interakcjom, dzięki temu, że rozmawiają, komentują rzeczywistość, to trochę to pomaga zorientować się w sytuacji. Wydaje mi się, że Netflix nie dał rady przetłumaczyć tego, co było ogromną siłą tej powieści, czyli właśnie ta fantastyka naukowa, bo tam są bardzo ciekawe futurystyczne koncepcje dotyczące tego, jak technologia się będzie rozwijała. Tam jest, mamy do czynienia z technologią tak bardzo rozwiniętą, że ludziom przypomina czary. I w książce ona była bardzo ciekawie opowiedziana, także dało się to zrozumieć, chociaż wyginało umysł. Wydaje mi się, że serial trochę za mało czasu poświęcił na to, żeby pozwolić widzom zrozumieć, jaką technologią, znaczy z jaką technologią mamy do czynienia w tej opowieści. Nie chcę za dużo zdradzić. Więc tutaj bardziej, tak jak zastanawiałem się, jak odbierają to ludzie, którzy nie czytali książki, czy w ogóle wyłapali zasady funkcjonowania świata.
Ja się tego najbardziej obawiałam. Ja się najbardziej obawiałam, jak usłyszałam, że będzie serial, że właśnie ta technologia jest mielizną. I ja myślę, że to wbrew pozorom jest dobre, że oni to zostawili na jakimś takim prostszym poziomie, bo inaczej moim zdaniem osoby, które nie czytają książki, w ogóle by nie były w stanie w to wejść, bo to jest tak wielowymiarowe i skomplikowane, że to bywa skomplikowane dla mnie w książce jako osoby nietechnologicznej. Co dopiero przechodząc przez taki język, który macie jednak jakąś akcją, jakąś fabułą, tym, co się dzieje, jakoś wciągnąć w ten świat. Więc myślę, że to była świadoma decyzja, żeby aż tak głęboko w to nie wchodzić.
Technologia jest na pewno ważna, dlatego że to jest chińska powieść i odczytuje się ją w takim bieżącym kontekście, że może dotyczyć rywalizacji Chin i Stanów Zjednoczonych, Zachodu. No i ta rywalizacja się odbywa na takim polu technologicznym. Jest trochę wyścig zbrojeń, więc ten wątek jakby takiej wręcz wojny, w której najważniejszym czynnikiem będzie technologia, jest osią tej opowieści.
I to jest dla mnie ciekawe i jestem ciekawa, jak to odbieracie, bo ja mam takie poczucie, że serial jest dużo mniej, uwaga, chiński niż ta książka. Że jednak książka jest mocno osadzona bardziej w tym kontekście chińskim, mimo tych elementów, które się dzieją w różnych innych miejscach. Że ten aspekt kulturowy w książce jest bardziej obecny niż w tym serialu, że ten serial jest taki trochę oderwany w tym sensie od tego chińskiego kontekstu.
No wiecie, jakby Netflix z tym przoduje w braniu różnych rzeczy z różnych kultur i przerabianiu ich tak, żeby pasowały trochę do takiej popkulturowej papki. Rozmawiałyśmy niedawno o Roiście, który też jest jakąś fantazją na temat lat 90. I raczej bazuje na wyobrażeniach. No mamy tego nieszczęsnego Wiedźmina, który też został jakby pozbawiony. Niektórzy przynajmniej tak mówili, że został pozbawiony tej swojej naturalnej słowiańskości, tego, że on był jakoś tam gdzieś osadzony w tej części świata jako rzecz, która jednak wyszła spod pióra polskiego autora. Można z tym polemizować, można nie, ale jednak takie głosy się pojawiały. Mamy Sex Education, który jest niby serialem, który dzieje się w Wielkiej Brytanii, a tak naprawdę dzieje się w wielkim bezczasie, więc to, że ten problem trzech ciał został pozbawiony swojego chińskiego wymiaru, wydaje się dosyć oczywistym i naturalnym wyborem. Tak jak rozumiem, to oryginalna książka działa się w Pekinie. Tutaj mamy przeniesienie tego wszystkiego do Wielkiej Brytanii, co z jednej strony jest takim ciekawym zabiegiem, który otwiera nam na pewno widzów na trochę inne doznania, no bo jakby Londyn też jest miastem, który jest wielokulturowy, w którym łatwo jest umieścić tych pięcioro różnych bohaterów, którzy też są bardzo zróżnicowani. Oni są zróżnicowani etnicznie i widać, że to jest taki zabieg, symbol, ale też płciowo, tutaj zaznaczam, mam nadzieję, że jeszcze do tego wrócimy. I myślę, że to jest taki zabieg, który ma nam tę książkę otworzyć. Natomiast to, o czym Piotr powiedział, czyli te wszystkie nawiązania do tego, że książka Problem Trzech Ciał powstała no tak z nurtem chińskiego myślenia o świecie, że z jednej strony mamy tą rewolucję chińską wspomnianą jako czasy zamordyzmu, Mao, nawiązania do niej, rozliczanie się jakiejś ze swoją przeszłością, to na pewno się Chińczykom bardzo podobało. A z drugiej strony mamy ten wątek geopolityczny, czyli ci Chińczycy jako ta silna, ale jednak mała nacja, która dzielnie walczy z atakiem technologicznym Stanów Zjednoczonych, czy szerzej pojętego Zachodu. To jest bardzo, bardzo, bardzo aktualne dzisiaj. Ja też sama jestem kilka dni po rozmowie na temat tego, że Stany próbują zakazać chińskiego TikToka. I to jest trochę rzecz, która się wpisuje w problem trzech ciał, pomimo tego, że na TikToka nie stworzyli kosmici.
Czyli TikTok byłby tym protonem, który przesyłają kosmiki.
Chyba tak, tylko to właśnie odwrotnie. To skoro Chińczycy są ziemianami, a kosmitami jest Zachód w tej interpretacji, no to w takim razie to jest jakiś super broń, która jest wysyłana na nas.
Wspomniałaś o Wiedźminie. I to jest... Ja bym się odniósł do tego Wiedźmina, bo wydaje mi się, że Netflix, ekranizując Wiedźmina, trochę za bardzo stracił przesłanie, wydźwięk tych opowieści. Oglądając Wiedźmina miałem wrażenie, że przesłanie Sapkowskiego nie wybrzmiało, a z Problemem Trzech Ciał tak nie jest. Jest dużo zmian, ale taki wydźwięk, duch opowieści zostaje, nie zostaje zmieniony i to przyjąłem z dużą...
A jak byś nazwał ten wydźwięk i ten przekaz tak szerzej?
Wiesz co, no mi się wydaje, że to jest opowieść na czasy chaosu. Tam wisi taki strach, niepokój, który wynika z jakiejś takiej poczucia małości, które czujemy wobec różnych zjawisk. No, tutaj mamy ten strach przed kosmosem, który okazuje się zamieszkany przez cywilizacje, które są dużo bardziej rozwinięte niż my. Stawia ludzkość nie w centrum wszechświata, tylko jesteśmy dla kosmitów insektami. Więc to takie poczucie zagrożenia, chaosu, takie napięcie bardzo mi się podobało w tej książce. Trochę mi tego brakuje w serialu, zwłaszcza w pierwszej połowie, bo on jest opowiedziany w takiej konwencji, która mnie zaskoczyła. Tam jest dużo humoru, dużo takiej obyczajówki, ten serial jest kolorowy, tak lekko opowiedziany. I w ogóle mi to nie pasowało do tego kataklizmu, który emanuje z książki, więc to mnie zaskoczyło. Ale też na szczęście druga część sezonu już jest bardziej utrzymana w takim nastroju, w jakim utrzymana jest ta powieść. Czyli robi się naprawdę niepokojąco, ta konspiracja zaczyna nas osaczać. W ogólnym rozrachunku to jest problem trzech ciał. Jest mocno zmieniony, ale nie na tyle, żebym nie mógł rozpoznać tej opowieści w jej ekranizacji.
A jednocześnie złapać w niej coś nowego i to jest też wartościowe. To znaczy ja nie miałam takiego poczucia, że oglądam taką ekranizację, gdzie wiem dokładnie, co się wydarzy i że już mam to wszystko rozpoznane, tylko widzę coś, co było inspirowane, bazujące, a jednak jest ciekawym, nowym jednak dziełem popkultury. Jeszcze dla mnie ważny wątek, dopowiedziałabym do tego, co ty powiedziałeś, Piotrek, o tym, o czym jest w ogóle ta książka. To dla mnie ta książka jest też o jakiejś takiej pokorze ludzkości, czyli o tym, że lubimy myśleć, że już wszystko wiemy, że już wszystko odkryliśmy, że jesteśmy na jakimś poziomie bezpieczni, że już znamy pewne prawa, które się rządzą światem. A to jest książka o tym, że nie do końca, że jeszcze wiele jest przed nami. I ta książka wróciła też w kontekście pandemii. Były osoby, które się odnosiły do tej książki i do tego właśnie, do tej atmosfery, takiej zmienności, do tego zagrożenia, którego do końca nie rozumiemy, z którym nie wiemy jak walczyć, jak się mierzyć, że to jest też obecne w tej książce, bo ja bym powiedziała, że to jest też książka w jakiś sposób filozoficzna.
Tak.
I tego też nie ma w serialu. To znaczy tego przekazu i tej refleksji w tym serialu tak bardzo nie ma. On jest właśnie bardzo znetflixowany, czyli to jest z takiej książki, która jest właśnie dość trudna momentami. Jest dość głęboka, która ma te inne warstwy, o której można by było gadać po prostu godzinami. Zrobił się taki bardzo sprawny, bardzo taki udany, trzymający w napięciu, ale jednak serial science fiction łamane momentami nawet na przygodowy, bo jeszcze mamy taką oś, o której nie powiedzieliśmy tej narracji, czyli że jeszcze część tego serialu dzieje się w takiej wirtualnej rzeczywistości, w takiej grze komputerowej.
Tak, i w ogóle ta część growa mnie bardzo ciekawiła, bo ona była chyba najbardziej taka zrobiona z poczuciem humoru, ale też z zaskakującymi zwrotami akcji, że tam w pewnym momencie najpierw mamy grę, która właśnie jest dosyć nawet zabawna, korzysta z różnych tropów kulturowych, te właśnie spotkanie Wielkiej Brytanii i Chin, które tam dobrze widać, a potem robi się naprawdę bardzo, bardzo mrocznie. Ale chciałam się jeszcze odnieść do tego, o czym wyście mówili, o tej takiej lekkości, której nabrał ten tekst źródłowy po zrobieniu serialu. Ja czasami miałam wrażenie, że po prostu oglądam serial, który mógłby być wariacją na temat tego, jak wyglądałby świat, gdyby szóstka bohaterów z Friends musiała walczyć z kotami, nie? Że wiecie, tak, mamy tak. Tą paczkę i tam są dziewczyny, i tam są chłopaki, i niektórzy się kochają.
Ja myślę, że bardziej teoria wielkiego podrywu, biorąc pod uwagę wiedzę jednak naukową, która cały czas tam gdzieś jest.
Tak, masz rację. I jak są stworzone te postaci, ale żeby z jednego bohatera zrobić aż piątkę. Inna rzecz to jest rzeczywiście pytanie o to, czy ci bohaterowie są z Big Bang Theory, nie? W sensie, czy oni... Wiesz, jednak Big Bang opiera się mocno na tym stereotypie nerda naukowca, a oni z tego stereotypu całkowicie wychodzą.
Ale wiesz, to jest też tak, że ja bym powiedziała, że to jest oczywiście, jest to tak, że ta jedna osoba jest rozdzielona, ale to nie jest tak, że to jest tylko źródłem jest ta jedna osoba, bo tutaj mamy bardzo dużo też podkręconych rzeczy. Mamy takich, tą grupę przyjaciół, których łączy to, że fascynowali się fizyką, ale ta fascynacja przeszła w inne drogi. To też jest bardzo ciekawe. Więc też to, jak są dobrani aktorzy, też niektórych znamy z Gry o Tron. Na przykład ja bardzo, bardzo lubię tego bohatera, który jest grany przez aktora, który grał sama Tarly'ego. Jest zupełnie inny niż sam Tarly. Czyli to jest oczywiście John Bradley i uważam, że tutaj bardzo sprawnie jest stworzona taka humorystyczna, groteskowa postać, której ja w książce tak nie widziałam żadnego takiego źródła czy podwalin pod to. To też jest coś, co tej książce trochę brakuje, żeby czasami spuścić to powietrze.
To, co chciałam przekazać, ale nie wiem, czy wybrzmiało, że ta ekipa nie jest stereotypowo fizyczna. W sensie mi jest trudno uwierzyć, że tak wygląda piątka, tak wygląda i się zachowuje. Nie chcę tutaj stygmatyzować za bardzo, ale tak. Trudno mi uwierzyć, że to są najgenialniejsi fizycy na świecie. W sensie, no wydaje mi się, że jednak naukowcy mają trochę inny sposób bycia, ale może teraz w tym momencie robię jakieś fatalne uogólnienia.
Ja myślę, że naukowcy są różni, wiesz o co chodzi, że oni mogą być tacy i tacy. I tam jest to pięknie ograne. W pierwszym odcinku jest scena, która po prostu tak mnie rozbawiła i oczywiście opowiem ją i wtedy się nie okaże tak zabawna, niestety, kiedy są dwie fizyczki, które ze sobą rozmawiają w jakimś takim klubie, barze i podchodzi gość, który próbuje je poderwać, którąś z nich, jeszcze chyba nie wie którą, i zagaduje, czym one się zajmują. I jego mina, kiedy one wypowiadają te wszystkie słowa, które rozumie pewnie co trzecie, jest takim humorem i bawieniem się tym wizerunkiem właśnie naukowca, czy tu w tym przypadku naukowczyni.
Ja cierpiałem na tych scenach. Kompletnie to do mnie nie trafiło. Miałem poczucie, że to są takie dowcipy na żywo. Właśnie dlatego bardziej mi się podobała końcówka serialu, gdzie się bardziej skupiamy na pozaziemskiej cywilizacji. Bardzo podoba mi się w tej książce i to trochę jest w tym serialu, że pokazujemy, że warunki życia i sposób komunikacji ogromnie kształtują społeczeństwo. Kosmici mają trudne warunki na planecie, porozumiewają się w inny sposób niż ludzie, i to sprawia, że są diametralnie inni. Więc to jest taki ciekawy, filozoficzny aspekt tej opowieści, bo dzięki temu ludzie mogą się zastanowić nad sobą. I to na szczęście jest obecne i dużo bardziej mi się podoba niż pierwsza komediowa część tego serialu. No i też bardzo lubię to, że w tej opowieści, chociaż jest kosmicznie i są koncepcje, których się nie da ogarnąć rozumem, to jednak wszystko sprowadza się do walki o zasoby. I to też w tym serialu na szczęście wybrzmiewa.
Wydaje mi się, że zmierzamy do tego, co trochę wisi nam od samego początku nad naszą rozmową, dlatego że ten serial oprócz tej warstwy opowieści o geopolitycznych różnych konfliktach, o tej opowieści o stanie ludzkości i tym, jak my reagujemy na zagrożenia, opowieści o fizyce wspaniałej i o technologii, ma też w sobie metaforę dotyczącą kryzysu klimatycznego, która też jest bardzo ważna. Ja myślałam sobie bardzo często przy tym serialu o filmie Nie patrz w górę, dlatego że no, ludzkość staje trochę przed podobną sytuacją, to znaczy są osoby, które widzą zagrożenia, są osoby, które nie widzą zagrożenia. Jest wytłumaczone, że to zagrożenie nie jest takim zagrożeniem tu i teraz. To nie jest tak, że ktoś nas trzyma na muszce pistoletu, tylko że problem pojawi się za 400 lat, za kilkaset lat, że do końca nie wiemy, jaka będzie natura tego problemu, czy to będzie taki problem, że będzie po prostu jedno wielkie boom, czy jakieś powolne, metaforyczne przejmowanie władzy przez obcą cywilizację. Tego wszystkiego nie wiemy. Wiemy tylko tyle, że będzie jakiś kłopot. I to jest trochę tak, jak z kryzysem klimatycznym, tylko tutaj rzeczywiście ta sfera z 400 lat do takich mniej więcej 40 się zawęża.
Ja tylko dodam, że mamy oddzielny odcinek o Nie patrz w górę, żebyśmy tutaj nie utonęły w tym, dlaczego nam się nie podobał, bo byłyśmy tutaj zgodne, nie patrz w górę. Ale też Netflix próbował jeszcze podbić ten klimat. Był ten film z Julią Roberts i Ethanem Hawke. Pamiętasz tytuł?
To chodzi ci o Zostaw świat za sobą,
tak,
pewnie.
Tak, tak. Dużo bardziej udany film niż Nie patrz w górę. Dużo ciszej było wokół tego filmu, ale rzeczywiście ten przekaz o katastrofie klimatycznej gdzieś tam jest. No, w tej książce też to jest, tak? Ja podpowiedziałam pandemię, ale myślę, że katastrofa klimatyczna i różne inne rzeczy i to takie zagrożenie, które istnieje, ale ono nas nie uderza od razu, to jest coś, co jest obecne. I Netflix chyba widzi w tym jakiś wątek, który my chcemy jako widzowie i widzki oglądać.
No wiesz, to jest jeszcze nadal takie jedno z największych zagrożeń globalnych, które można twórczo przerobić. Wiesz, mamy to wszystko, o czym było na przykład Years and Years, czyli wojna, czyli perspektywa użycia broni jądrowej, różne inne rzeczy, które dzieją się na świecie, które mogą nam potencjalnie zagrażać w krótszej czy dłuższej perspektywie. I jeszcze coś, co mnie zaciekawiło w tym serialu i myślę, że to jest, więcej chciałabym takich rzeczy od problemu trzech ciał, to jest też opowiadanie o tym, jaka jest rola naukowców. Jak kształtowanie się nauki powinno wiązać się z takimi wątkami jak moralność, etyka, bo cały jakby wątek, opowieść o tym, że musimy bronić się przed inwazją kosmitów, ale jednak musimy nie zapominać o swoim człowieczeństwie, to jest coś ważnego. Tam jest sytuacja, w której no bo jakby w całym serialu przewija się opowieść o tym, że kolejni fizycy odbierają sobie życie albo zostają zamordowani. Jedna z tych postaci zostaje znaleziona w takiej dość charakterystycznej pozycji. Śledczy, który ją znajduje, mówi o tym, że właśnie w ten sam sposób odebrała sobie życie narzeczona Oppenheimera. I pytanie, czy zrobiła to z jakichś innych powodów, a może zrobiła to właśnie w nawiązaniu do Oppenheimera, do tego, czym stało się jego odkrycie po latach i do czego zostało wykorzystane. Mamy też wątek naukowczyni, która robi ogromny progres w badaniach i wymyśla coś, co no, rewolucjonizuje świat oczyszczania wody, może działać dla ludzkości, może pomagać ludzkości, może sprawiać, że zginą jakieś choroby, które są związane z bakteriami żyjącymi w wodzie, a z drugiej strony może to zostać wykorzystane do po prostu bardzo brutalnego ludobójstwa wręcz, no bo tam ginie bardzo dużo ludzi w pewnym momencie, więc nie chcę za dużo zdradzać z fabuły, ale widać, że te wątki namysłu takiego właśnie oppenheimerowskiego nad tym, do czego jest wykorzystane moje dzieło, które no, zostało chyba wymyślone po to, żeby ludzkości sprzyjać, a jak jest de facto, no to jest ten wątek, który tam mocno jest eksplorowany.
To jest taka dyskusja, z którą chyba taki najgłośniejszy pierwszy naukowiec, który się spotkał, to był Alfred Nobel, prawda? Bo skąd mamy Nagrodę Nobla? No dlatego, że to odkrycie Nobla zostało też wykorzystywane w innych celach, ale wiesz, to jest z jednej strony dla mnie bardzo ciekawe, ale z drugiej strony mam takie poczucie i tak bym chciała was trochę nakierować teraz na dyskusję, czy po pierwsze mamy drugą Grę o Tron, czy to jest tak przełomowy serial, a drugie w ogóle jak ten serial jako serial się udał, bo rozmawiamy o wielu wątkach, które się dzieją w tym serialu, o tym jak publicystycznie na wielu poziomach można opowiadać o tym serialu, no ale jak oceniacie to, jak to wyszło i jak to się ogląda?
Taka pierwsza rzecz, która na siebie zwraca uwagę i która mnie zaskoczyła, to jest strona wizualna, bo wydaje mi się, że ten serial wygląda trochę tanio, że efekty specjalne wyglądają trochę tanio. Słynna scena ze statkiem bardzo mi się podoba, ale już no niektóre te zjawiska fizyczne wydają mi się wyjęte z produkcji sprzed wielu, wielu lat, więc to taka kolorowa, to trochę tania strona wizualna mnie czasami wybijała z opowieści. A akurat jeżeli porównujemy do Gry o Tron, no to tam stronie wizualnej niczego nie można było zarzucić, bo to był fantastycznie nakręcony serial. No i też nic tutaj nie ma z tego poważnego tonu, z tego mroku Gry o Tron, który moim zdaniem całkiem dobrze by pasował do tej opowieści.
Ja mam negatywne jednak zdanie o tym serialu. No trudno mi się go oglądało. Uważam, że jest chaos, że jest natłok wątków, że z jednej strony chciano tą paczką przyjaciół jakoś uczłowieczyć ten serial, opowiedzieć o jakiejś też przyjaźni i relacjach, które są między ludźmi, natomiast przez to wydaje mi się, że sytuacja została tylko bardziej skomplikowana, a przez to, że trzeba naprawdę poświęcić bardzo dużo czasu, żeby zbudować 5 różnych osobowości, które będą spójne i które będą grały, to po prostu nie dowiozło. Ja mam poczucie też, że tu jest dużo rzeczy wyciętych z tego serialu. Jak go oglądam, czasami się jest tak, że ogląda się serial i po prostu bardzo dużo rzeczy trzeba sobie w głowie dopowiadać. I to jest tego rodzaju serial, że trudno się go przez to ogląda, że gdzieś ta opowieść może powinna być troszeczkę bardziej spowolniona i rozłożona. Twórcy mówią, że będą co najmniej 3 sezony, a może, nie wiem, może to był jednak materiał na 6 sezonów, a nie na 3. Jeśli chodzi o to porównanie do Gry o Tron, no to tylko można mieć nadzieję na to, że tak samo jak Gra o Tron po pierwszym sezonie, no tak wszyscy powiedzą, dobra, jest jakiś serial, okej, a ta popularność zaczęła się dopiero później, no to tylko trzymać kciuki, żeby tak samo było w Problemie Trzech Ciał.
Ja myślę, że tutaj jest też taki problem, że dość długo trzeba właśnie te osoby, które nie czytały książki, jakoś wprowadzać w ten świat i jakoś utwierdza mnie to w moich pierwszych intuicjach, to co ty powiedziałaś, Anka, że jednak chwilę ci to zajęło i ja nie wiem, czy cały pierwszy sezon nie powinien być jednak takim, nie chcę powiedzieć wprowadzeniem, bo oczywiście to nie jest do wejścia, ale żeby dobrze rozwiązać później różne wątki. To był też taki przypadek Gry o Tron, tak? To znaczy ten pierwszy sezon nie był porywający, ale jednak bardzo osadzał osoby, które go obejrzały, w tym, jak ten świat wygląda, jak wyglądają te relacje, gdzie są zagrożenia. Tam też mieliśmy to zagrożenie, prawda? To jest bardzo podobne. Mieliśmy to takie zagrożenie, które miało przyjść, które powinno zjednoczyć ludzi, a jednak zajęli się czymś innym. I tu mam takie poczucie, że jednak ta poprzeczka została wysoko postawiona dla tych, którzy nie mają tych didaskaliów. Ale ja jakoś obejrzałam to z przyjemnością. Możliwe, że z takiej, wiecie, sympatii do książki, jak się czasem ogląda te ekranizacje. I czekam na kolejne sezony. Jestem bardzo ciekawa, jak pójdzie tym twórcom dalej. Chociaż presji im i w kontekście książki, i w kontekście Gry o Tron, naprawdę im nie zazdroszczę tej presji.
Ciekawe jest, że w pierwszym sezonie serialu pojawiają się już wątki z kolejnych książek. Więc mówicie, że ta opowieść może za bardzo biegnie do przodu, no i faktycznie dużo materiału zostało zawarte w niej. Natomiast jeżeli chodzi o tego głównego bohatera, który został rozbity na kilka osób, to jest jednak dosyć sprytny zabieg, bo ci bohaterowie pojawiają się w późniejszych powieściach. To znaczy, jakby tutaj przedstawiono szybciej bohaterów, których autor powieści wprowadził dopiero w następnych częściach, a my z nimi będziemy od początku przez wszystkie sezony. Także dla mnie to się trzyma kupy, ale rozumiem, że dla kogoś, kto wchodzi w ten serial bez znajomości tego literackiego pierwowzoru, no to może być
za dużo. Ja bym zachęcała do tego, aby jednak dać szansę Problemowi Trzech Ciał.
Tak, dlatego, że bardzo, mówię teraz w swoim imieniu, bardzo potrzebuję takiego science fiction. Takiego, które porusza wiele ważnych wątków, które jest aktualne, które jest pełne wyobraźni. Bo to mi się bardzo podoba w tej powieści, że tam jest duża wyobraźnia, a jednocześnie tak naukowa podbudowa. To nie jest tak, że te wszystkie koncepcje są wyciągane z kapelusza, tylko autor naprawdę przysiadł do tej fizyki i do tych różnych koncepcji. Takiego science fiction nigdy za wiele. No, przypomnijmy, że Duna to już jest dosyć wiekowa powieść, a tak naprawdę nie ma tak wielu tak udanych dzieł, więc bardzo kibicuję Problemowi.
No, Duna to jest, wiesz, też wysoko postawiona poprzeczka i w kontekście książki, ale też w kontekście filmów teraz, nawet tych najnowszych.
A ja się ucieszyłam, że spotkałam swoich starych znajomych z Gry o Tron i chodzi mi tylko tutaj o Sama, ale też przecież aktora Bradleya Cunninghama, no i Jonathana Price'a, chociaż on mi się wcale z Grą o Tron nie kojarzy, tylko raczej z papieżem Franciszkiem. nie mogę się tego pozbyć, nie wiem o co chodzi, ale każdy, to jest jakieś przekleństwo chyba rzucone przez Kościół katolicki, że każdy aktor, który zagra potem, zagra papieża, to potem się z nim już na resztę życia ludziom kojarzy.
I to jest dopiero dziwna puenta do rozmowy o kosmitach.
Problem trzech ciał od 21 marca do oglądania na Netflixie.
Jesteśmy ciekawe, co myślicie o tym serialu, czy go zamierzacie oglądać, a jak go już obejrzyliście, obejrzałyście, to podzielcie się z nami wrażeniami serialem maupatok.fm.
Bardzo dziękujemy Piotrowi Kubicy z redakcji tok.fm.pl, że do nas przybył i z nami porozmawiał.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
I żegnamy się z wami.
Zuzanna Piechowicz.
Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go. Oceń. Podziel się ze znajomymi linkiem do nagrań.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery na tok.fm.pl.